uznają to wszystko. To, co się nie udało Bismarckowi, Hitlerowi czy innym, to uda się teraz, się uda. No to głupota tu nasza pomaga, jakoś takie, prawda, rany w nas, tyle ran, tyle razy, jakoś tak, żeby przeżyć, to musieliśmy się sprzeciwiać. Mówi się o biskupie Walczankowskim. Tyle wieków musieliśmy się sprzeciwiać, żeby przeżyć. I teraz został u nas tylko ten mechanizm sprzeciwu. I sprzeciwiamy się nawet dobru. I cieszymy się, to jest też reakcja poranionych. Poranieni jakoś takim lżej, jeżeli poranią, albo inni widzą, że są ranieni. Jeżeli komuś coś nie wyjdzie, to się cieszą. Jak dołożą kościołowi, jaka radość w tych oczach. Znaczy ja nawet, wiecie, ja co to za społeczeństwo, patrzę na ludzi, powiem tak, nawet w Toruniu. Nieraz mamy, współpracujemy z różnymi ludźmi, są bardzo szlachetni, bardzo różni, ale widać też tych poranionych, nawet zwykłych robotników. Widzę, patrzę, wynajmujemy ludzi, mamy różne firmy, w firmach pracują różni ludzie. I tacy, ale i widzę i takich, że patrzą, coś nie wyszło, zrobił coś źle i mówi mu się, że to źle zrobione. Jak on cieszy się, ma w oczach rady, że dołożył temu czarnemu. A przecież ten czarny dał mu kawałek chleba. I później pójdzie do tego czarnego na mszę. A przynajmniej na pogrzeb. Ale co poranione zwierzątko, jak zwierzątko poranione, tak samo ten człowiek poraniony. I musimy z tego wychodzić. Ale najpierw intelekt. Trzeba pierwszy etap zobaczyć to wszystko. Ocenić to wszystko. Wiedzieć, widzieć to wszystko, rozumieć. I dopiero przychodzi wola, przychodzi serce, przychodzi pragnienia, te najlepsze przychodzą i działać. I tu nam Chrystus tym pomaga. Przecież to, co się w Polsce dzieje, Ojcze, to jest, dla mnie to jest rozpacz. Jesteśmy tak opuszczeni. Ojciec Święty coraz słabszy. I tak nawet ci specy od tego nowego porządku nawet słowami Ojca Świętego manipulują. Tak jest, widać, że taki cierpiący ten papież. Prawda? Cierpiąca, ile dobrego robi. I ach, to patrzą na tę Polskę, to się serce pęka, że człowiek nieraz mówi, Boże, ty mój, niby taki dzielny naród, a ilu głupich, to przeraża. I to nawet z tytułami. Nie rozumieją rzeczywistości, idą, myślą, że akurat da ktoś za darmo coś. Niemiec, no to po co się pchają do nas, jak nam da za darmo? Po co zabierają te PGR-y? Po co zabierają te ziemie wszystkie? Za darmo? To oni za darmo biorą. I tworzą nowy Związek Radziecki, nową przemoc, nową niesprawiedliwość. Dlatego dialog niech będzie. Niech będzie dialog. Nikt nie chce paszportów, mieć jakichś takich wiz, tych granic. Nikt tego nie chce. Chcemy jedności, budować jedność, ale na miłości. I chcemy być partnerami, a nie niewolnikami. Jak dotąd to widać, niewolnictwo. Rolników niszczą. Starych ludzi niszczą. Co się robi ze szpitalami, z lekami? Jak z rodzinę niszczą? Jak jest z rodziną, to widać przecież, ile dzieci kto ma teraz. Jakie są perspektywy za parę lat? Już teraz, w 2005, 2010 rok, w tym czasie już będzie tylko 28% dzieci z obecnego stanu zaczynało szkołę. No to przecież ludzie, teraz 100 dzieci, później 28. I planuje się w 2050 roku będzie na jednego pracującego 4 emerytów. I już się mówi teraz dalekosiężnie o eutanazji. I tak patrzy, coż to za naród katolicki wybiera bezbożników. Piękny, ładny, a on eutanazję przygotowuje. Coś, jakieś zaślepienie i dlatego jeszcze raz mówię, dialog, brak dialogu i to jest potworna manipulacja, to są oszuści. To są oszuści, do takich oszustów się nie idzie i się nie uwiarygadnia. Ja boleję osobiście, że raz po raz nawet katolicy i duchowni idą tam i cieszą się, że ich pokazali na tym ekranie, w tej telewizorni. A ich pokazują po to, żeby się uwiarygodnić. Wszystko miszmasz zmieszać. Zmieszać, człowieku. Tak. A powiedział ktoś, nie wchodź w plewy, bo się świnie zeszło. Trochę gdzieś tak nam wiele rzeczy brakuje. Jeszcze raz wracam, jeszcze raz do tego pana. Dialog niech będzie. Niech będzie dialog, my chcemy widzieć, co jest. A nie tak ślepo i mrzonki. Mrzonki mieć w głowie i później będzie dopiero o, tak było, nie wiedziałem. Już za późno. Zbyt poważna sprawa jest. Na razie to nam nic nie dają, tylko biorą, akurat dadzą. Tak jak Gomułka mówił, jak chcieli kijów i lwów. No, lwów to macie dużo, co możecie mieć, a kijów to dostaniecie. Tu, tak, kijami dostaniecie. Przepraszam, bo to jest analogiczna sprawa. Przedtem był Związek Radziecki, potworny terror, a teraz proszę zobaczyć, co się dzieje. I co szykuje się, trzeba trochę czytać, szukać, a nie tylko telewizorze powiedzą propagandziści. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam bardzo serdecznie Wojciecha Kucharza. Drodzy Państwo, w dalszym ciągu chciałbym, abyśmy rozmawiali na antenie naszego radia właśnie na ten sam temat. Czy polscy negocjatorzy dobrze reprezentują interesy Polski w negocjacjach z Unią Europejską, czy nie? Dzisiaj słuchaliśmy właśnie chociażby tego zamknięcia tych rozdziałów negocjacyjnych odnośnie rybołówstwa i transportu, jak niekorzystne, moim zdaniem, decyzje dla Polski, dla polskiego przewoźnika zapadły. Mamy kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Najwyższy dziękujemy.
Nasi negocjatorzy, proszę Państwa, to są, zresztą od 90 roku ja mam wrażenie, że, nie mam wrażenie, tylko dowody na to, że rządzą w Polsce ludzie o mentalności sklepikarzy. Są to ludzie, którzy uważają, że sprzedać trzeba wszystko, tylko że sklepikarz jak sprzedaje, to później kupuje ten towar następny, ale oni nie kupują. Między innymi taki był artykuł w Rzeczpospolitej o kryzysie w Argentynie. I trzy takie były, trzy wypunktowane przyczyny tego kryzysu. Po pierwsze, prywatyzacja. Prywatyzacja pod młotek podobno poszło wszystko od firm użyteczności publicznej do przedsiębiorstw przetwórczych. Wszystko sprzedano, już nic nie było. Poza tym jeszcze, dopóki tam napływały jakieś firmy z innych państw inwestycje, no to jako taka, ale jak zaczął się kryzys, no to te inwestycje odpłynęły. A poza tym jeszcze, tutaj ten autor pisze, to jest Amerykanin, że w Argentynie jednego nieudanego prezydenta zastępuje kolejny taki sam i tak dalej. Czyli niewłaściwi rządzący, którzy doprowadzili do takiej sytuacji. Ale chciałabym jeszcze, bo ksiądz Rydek właśnie teraz przed chwileczką mówił, dzisiaj w Rzeczpospolitej jest taki artykuł bardzo młodego człowieka, bardzo pocieszający i optymistyczny. On ma 28 lat, pan Tomasz Chmal, który studiował w Polsce i również w Ameryce na Uniwersytecie Katolickim w Waszyngtonie. I między innymi ja chciałabym zacytować dwa zdania z tego artykułu. On pisze o Europie, zna Zachód, zna, właśnie obawia się tych wpływów, ale pisze o młodzieży, że wierzy, że spotka się ten liberalizm zachodni ze zdecydowanym sprzeciwem młodych ludzi ukształtowanych przez rodzinę i naukę Jana Pawła II. I również pisze, że fundamentem w Polsce mogą być jedynie wartości ponadczasowe, których nośnikiem był i jest Kościół katolicki. Oferta Kościoła jest dla młodych ludzi atrakcyjna. Nie wszyscy młodzi są tacy bezmyślni. Są ludzie rzeczywiście w Polsce wykształceni, którzy z tego artykułu, który ten młody człowiek napisał, że oni są rozczarowani polityką, czyli rozczarowani tymi, którzy rządzą. Oni nie chcą się wplątywać w politykę, dlatego że rzeczywiście jest korupcja. Młodzi ludzie wykształceni nie mają możliwości pracy, bo wiadomo, kto rządzi, prawda? Stara nomenklatura. No i myślę, że ci młodzi ludzie doprowadzą do tego, że wreszcie się to wszystko zmieni. Czyli ja cały czas postuluję, żebyśmy na razie wstrzymali się z jakąkolwiek, jeżeli będzie rzeczywiście referendum, żebyśmy wstrzymali się z przystępowaniem do tej socjalistycznej Europy, to jest międzynarodówka socjalistyczna, przecież Miller i Kwaśniewski wszyscy należą do tej międzynarodówki, to jest chyba realizacja trockistów, takiego pomysłu tej rewolucji w Europie i żądania przez socjalistów, czyli lewaków. Więc my powinniśmy poczekać, uporządkować sprawy w Polsce, nie zgadzać się na takich negocjatorów, którzy doprowadzają do tego, że ludzie, rybacy, rolnicy, hutnicy stracą pracę, bo my nie możemy ani obniżyć podatków, bo Unia się na to nie zgodzi. I jeżeli nie obniżymy podatków, to koszty pracy są wysokie. Nie możemy ustalać sami cen energii, bo Unia się na to nie zgodzi. Nie możemy uprawiać tyle, ile chcemy upraw, prawda, bo są limity i tak dalej. Czyli Polska się nie będzie mogła rozwijać. Ja uważam, że ci młodzi ludzie, ja mam nadzieję, że takich ludzi jak ten młody człowiek, kształconych na Zachodzie, ale z jakimiś zasadami, rzeczywiście z tego wynika, że takich ludzi jest chyba więcej, ja znam takich ludzi, powinniśmy poczekać, uporządkować sprawy w Polsce, zadbać o nasze sprawy, zmienić rządzących i dopiero wtedy zastanowić się nad tym, czy mamy przystąpić do jakiejś Unii, czy nie.
Bardzo serdecznie Pani dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję uprzejmie. Oczywiście ja też wierzę, że ludzie młodzi to ludzie poszukujący wartości, to poszukujący ideałów. Ważne tylko, żeby dać tym ludziom podstawy dobre, żeby ich dobrze, pomóc im się dobrze wykształcić, dobrze uformować. Drodzy Państwo, w dalszym ciągu chciałbym, abyśmy rozmawiali właśnie na ten temat, który został zaproponowany. Trzeci kwalifikacją ewentualne przesunięcie Polski do Unii Europejskiej wystarczająco dbają o interesy polskie, interesy naszego państwa, naszego narodu. Mamy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria, zawsze dziewicę.
Teraz i zawsze.
Nie wiem, czy dobrze myślę. W każdym razie ja mam troszeczkę odmienne zdanie na poruszone. To znaczy w innym aspekcie chciałabym poruszyć ten sam temat. Pierwsze pytanie, no czy władza dobrze reprezentuje Polskę? Oczywiście, że źle, ale teraz jest pytanie następne, czy to nie jest za późno? Zawsze trzeba szukać przyczyny problemów. Temat jest potwornie szeroki. Przez 30 lat, dokładnie przez 30 lat, Polska jest niszczona w sposób pozasocjalistyczny, pozakomunistyczny. Ja odrzucam ten problem. Odrzucam, to znaczy łączę ten problem raczej już z kapitałem, z klubem rzymskim itd. Więc przez 30 lat Polska jest niszczona przez różne ugrupowania w sposób bardzo precyzyjny i dlatego ci, którzy o tym wiedzieli, a wiedziano źródłowo o tych sprawach, nie przeciwstawiali się tym problemom. Zresztą też to jest problem bardzo szeroki, bo ci, którzy wiedzieli, no nie wiem właśnie dlaczego nie przeciwstawiali się. No na przykład pan Mazowiecki raptem się okazuje, że jest masonem, pan Olechowski, że jest w klubie rzymskim. I teraz tak, dam dwa przykłady takie
krótkie. Proszę pani, ja myślę, że ja nie wiem, czy pan Mazowiecki jest masonem i tutaj nie chciałbym, żeby potem ktoś stawiał Radio Maria zarzuty, że podaje niesprawdzone fakty. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy trzymali tematu. Chodzi o negocjacje przedstawicieli polskiego rządu, Polski z Unią Europejską. Czy ci panowie, którzy zgodzili się na to, żeby na przykład otworzyć polskie łowiska, którzy zgodzili się na to, żeby polska ziemia była wysprzedawana po 3 latach dzierżawy, czy po 6 na innych. Czy to jest dobre stanowisko dla Polski? Chciałbym, żebyśmy na ten temat mówili.
To jest skandaliczne stanowisko dla Polski. Ale jeśli ojciec pozwoli, jeśli ojciec pozwoli, chciałabym to ująć po prostu tak, jak ja myślę, jeśli wolno mi.
Proszę bardzo, ale proszę w miarę zwięzłą wypowiedź. Dobrze?
Dobrze. Wiadomo, dlaczego pierwsza wojna wybuchła. Imperializm przekształci się, kapitalizm w imperializm. Druga wojna w sposób bardzo podobny plus rozwój różnych grup i interesów państwowych. I teraz jest trzeci punkt. Następuje po wojnie szalony rozwój techniki. Następuje intensyfikacja produkcji, czyli olbrzymia ilość maszyn a mało potrzeba ludzi. Człowiek jest najdroższym elementem pracy. I tu zaczyna się problem, bo właściwie socjalizm upada w ten sposób, dlatego że po prostu jest walka i po prostu że po prostu następuje ekstensyfikacja, to znaczy ekstensyfikacja przeważa intensyfikację. I teraz problem czwarty. I teraz wchodzi problem kapitalizmu. Coraz silniej.
Tym, że proszę pani, ja myślę, że to wszystko są bardzo fachowe może rozważenia. Natomiast
tak,
my bardzo daleko idziemy. Nie za bardzo daleko idziemy, bo ja bym nie chciał, żebyśmy tutaj całej historii i różnych zagadnień z polityki, ekonomii i tak dalej tutaj rozważali. Chciałbym, abyśmy się trzymali tematu. Sytuacja jest taka, jaka jest. Polscy przedstawiciele negocjują warunki ewentualnej akcesji Polski do Unii Europejskiej. Czy jesteśmy z tego zadowoleni, czy nie? Czy ci panowie, czy te osoby dobrze reprezentują polski interes narodowy, czy też nie? Jeżeli zaś chodzi o pracę, to trzeba pamiętać o tym, że nauka Kościoła zawsze była taka, że człowiek jest podmiotem także ludzkiej pracy, że praca człowieka ma szczególną godność, bo każdy człowiek na swojej pracy wyciska piętno osoby. Zresztą o tym bardzo często również mówił Ojciec Święty Jan Paweł II, nie tylko w encyklice Laborem Exercens, ale także i w swoim nauczaniu. Ale chciałbym, abyśmy się trzymali zaproponowanego tematu. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo,
radny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
To radzi zawsze. Skąd mamy telefon?
Mówi Bolesław z Niemiec.
Bardzo
ja
proszę.
Chciałbym właśnie na to pytanie odpowiedzieć, czy nasi negocjatorzy dobrze spełniają zatem swój narodowy obowiązek reprezentowania Polaków i państwa polskiego. Jeżeli chodzi o będzie uprzejmie, to zróbmy, ja taki tytułem wstępu podam taki przykład. No w Boże Ciało było spotkanie w Kolonii, o którym zresztą pani Bożena z Kolonii wspomniała. Było to spotkanie zorganizowane między innymi przez misję katolicką, polską misję katolicką w Kolonii, przez tamtego pomniejszego księdza oraz przez reprezentanta strony niemieckiej. I wszystko to było po niemiecku, również wystąpienie pani konsul Sobudki. No i tam pani konsul przedstawiała Polskę jako partnera dla Niemców i w pozytywnym sensie przedstawiała te zalety, z tym, że jak jej później, i zakończyła, i po zakończeniu miało się to wszystko rozejść. A w programie również było czas na dyskusję, więc ja bym chciał zapytać, a gdzie jest ta dyskusja, gdzie jest ta dyskusja? Ku ich zaskoczeniu, no i jakimś, przyznali nam ten czas, no ale to za chwileczkę i zaraz miało się to skończyć, więc przenieśli nas na górę. Ja się pytam tej pani, to mówię, znaczy wyraziłem uznanie co do zaakcentowania tych pozytywnych, tych wartości narodu polskiego i tej historii, ale mówię, i tam w miarę pani była wierna, ale im bliżej teraźniejszości, to pani się rozmieniała z prawdą i podam jako przykład, że używała, podawała, że profesor Bartoszewski i tak dalej. Więc ja mówię, wiesz, nie jest profesorem. Wywołał mnie zdziwienie, jak to i tak dalej. Ja mówię, ale przecież iluś tam profesorów z kulu wystosował protest. To jest taka jedna uwaga. I później mówię tak, ja panią nie mam zamiaru przekonywać panią konsul, ponieważ pani jest urzędnikiem państwowym i pani jest, pobiera pieniądze za reprezentowanie rządu. Natomiast chciałbym wypowiedzieć się na temat Polski jako przyszłego, czy jako aktualnego partnera właśnie w negocjacjach i ustalaniu warunków. Bo pani zachwalała, jak to będzie nam dobrze, gdy do Unii wejdziemy. Ja mówię, proszę panią, pierwsza uwaga. Ile Polska zyskała na układzie stowarzyszeniowym? A ile zyskała, to można przyjechać do Polski. Zresztą pani może tam częściej była na jakieś konsultacje. Zauważyła pani, ile zostało zlikwidowanych fabryk, ile jest, jak wzrosło bezrobocie i tak dalej, i tak dalej. To są korzyści według pani z tego układu stowarzyszeniowego. No jeżeli to są korzyści, to wyobraźmy sobie, o ile one będą powiększone, tego typu stosowne korzyści, jeżeli nie wejdziemy do Unii. Na co pani niestety nic nie odpowiedziała. No i ta rozmowa w zasadzie za chwilę się skończyła, ponieważ ona chciała nas zbyć. Dalej, wracając do połowów i tak dalej, więc tam wspomniane w wspomniana była sprawa, że u nas będzie poniesie koszty zoomowania, ale jakie to jest, proszę zauważyć, jakie to jest chytre. Te zezoomowane statki, czy te kutry rybackie, które łowią, na ich miejsce nie może się pojawić nowy, a więc oni nie przejmą te kwoty połowowe. To jest kolejny, właśnie przykład takiej, że tak powiem, przebiegłości. I jak nasi reprezentanci się godzą? Dlaczego się godzą? No godzą się pewnie dlatego, że chodzi im o te etaty, ale jakby zapomnieli o tym, że te etaty, te pieniądze, które my powiemy o tych etatach, to są z podatków Polaków. To jest jedna sprawa. I teraz drugi przykład na to, jak Unia, jaki ma stosunek do Polski. My mamy tam wpłaty, podobno znaczy z wyliczeniem mamy być płatnikami netto, ale mamy wpłacać pieniądze do Unii jako ten wkład członkowski i nie będziemy mieć żadnego wpływu, na co te pieniądze będą przeznaczone. Natomiast jeżeli Unia nam przydzieli jakieś kwoty, to powie, na to możecie i tak dalej. Więc to też jest pewna przewrotność. Jeśli chodzi o dalszą sprawę, to powracając do tych etatów, do tych, którzy nas reprezentują i dlaczego właśnie tak, a nie inaczej. Więc liczą na etaty i mają nadzieję, o czym wspomniał się trochę chyba profesor Nowak, że unikną odpowiedzialności za aktywność, za działanie, za to wszystko, co zrobili w okresie PRL-u. A przecież gro z nich, to właśnie znowu pamiętamy te nazwiska, prawda, Oleksy, nie Oleksy i tak dalej. No i wiadomo jest, że sługa nigdy nie może być panem. Sługa nie może być gospodarzem. To zresztą przed chwilą ojciec dyrektor wspominał o tym wasale. Więc jeżeli kogoś, jeżeli od maleńkiego dziecko się nie nauczy myśleć i gospodarować własnym czasem i własnym zakresem swobody, z uświadomieniem konsekwencji właśnie takich różnych wyborów, no to z tego sługi nigdy nie będzie pana, nigdy nie będzie sobą mógł rządzić. A trzecia sprawa to jest taka. Ja wielokrotnie w Radiu Maria przypominane są homilie wystąpienia papieża w Polsce i nie tylko, w ogóle na arenie międzynarodowej, jak również w Polsce prymasa tysiąclecia. No przecież jak one są przesiąknięte treścią patriotyczną. Ja sobie nie wyobrażam, jakby dzisiaj jeszcze prymas tysiąclecia żył, co on by na to mówił? Jak by reagował? No i to jest taki znak zapytania, bo Kościół ma przecież struktury, on ma dużą szansę oddziaływania. Jak to wygląda? Jedyna nadzieja, oprócz Rady Maryja oczywiście, w Kościele katolickim, przecież państwowość polska wyrasta z katolicyzmu. To by mam na tyle. Dziękuję z Panem Bogiem.
Bardzo serdecznie Panu dziękuję. Pozdrawiam Pana bardzo serdecznie. Z Panem Bogiem, drodzy Państwo, w dalszym ciągu rozmawiamy na ten sam temat, czy polscy negocjatorzy dobrze reprezentują interesy naszego narodu, naszego państwa polskiego, czy też nie. I proszę o argumenty. Kolejny telefon, proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wiekowane. Można prosić trochę głośniej, bo bardzo słabo.
Już. Jerzy z Warszawy. Kłaniam się pięknie ojcu.
Witam serdecznie.
Bardzo dramatyczny głos ojciec dyrektor nam tutaj przedstawił. No rzeczywiście to w zasadzie ojciec dyrektor powiedział takie rzeczy, że starczyłoby się tylko teraz skupić i zastanowić, co czynić dalej. Ale wiem, że trzeba dyskutować i z przyjemnością uczestniczę w dyskusjach, które ojcowie prowadzicie. Powiem przewrotnie dosyć. Mianowicie, ojciec użył zwrotu, czy nasi negocjatorzy robią dobrze, czy niedobrze dla Polski. To jest bardzo optymistyczne stwierdzenie, nazwać tych panów, tych państwa negocjatorami. To jest według mnie, no, pochwała pod ich adresem. Oni nie negocjują. Oni kawałek po kawałku po prostu oddają decyzje nad sprawami polskimi w ręce obce, przy okazji kolejne grupy zawodowe zubażając na razie a priorycznie, a za lada dzień okaże się, że to zubażanie ma miejsce poprzez chociażby utratę, nie lubię zwrotu miejsc pracy, ale utratę możliwości zarobkowania. Tu jest teraz kwestia właśnie tych przejazdów tranzytowych. No to jest skandal, to w ogóle nie ma o czym mówić, można powiedzieć. Ale jeszcze są, ojciec dyrektor też był łaskaw odnieść się również do pewnych postaw sióstr i części duchowieństwa. Ja dowiedziałem się ostatnio, że w jednym z kościołów warszawskich, księża się dowiedzą o tym w przyszłym tygodniu na pewno, zbierano podpisy pod tym, żeby zaapelować do Jego Eminencji Prymasa Polski, żeby on coś zrobił, żeby w Kościele Wszystkich Świętych w Warszawie no, nie funkcjonował sklepik z wydawnictwami, tam między innymi wydawnictwo pana Marcina Dybowskiego Antyk swoje pozycje przedkłada, również książki profesora Nowaka, szczególnie te książki bardzo bolą tych duchownych, którzy zbierają te podpisy. No i cóż wierni? No wierni podpisują. No, oczywiście nie wszyscy, ale jakaś grupa zawsze postępowych zapaleńców się znajdzie. To też będzie na pewno tematem rozmowy, kiedy profesor Nowak przyjedzie jako gość do Radia Maryja. No
co wczoraj na ten temat mówiła pani Ewa Polak-Pałkiewicz w ramach aktualności.
Aha, to już pani Ewa wie o tym. No to no, pani, ja nie słyszałem, wiem z innego źródła, ale no to... No i teraz pytanie, no co robić? No księża mówicie, my dzwonimy, znakomite głosy z zagranicy, pana Macieja z Londynu, który zawsze ma bardzo dużo mądrych rzeczy do powiedzenia, są inne głosy z Niemiec, ze Szwecji, z Norwegii, tylu jest dyskutantów z zagranicy, którzy przyjeżdżają tutaj, uświadamiają nas, znaczy nie uświadamiają, tylko nam tłumaczą, jak komuś dobremu i mądremu, a te rezultaty są opłakane, ale proszę ojca, no w zeszłym roku został wybrany taki Sejm, ten Sejm zaproponował taki rząd i...
Ja myślę, że wie pan, to, że my rozmawiamy, to może kogoś przekonamy jeszcze, bo co do niektórych spraw myślę, że my jesteśmy przekonani, ale to, że my o tym mówimy, to może ktoś to zrozumie. Kilka dni temu był pan doktor Szcześniak, w Radiu Maryja i mówił, że on jest optymistą, że po prostu widzi, że coraz więcej ludzi młodych otwiera oczy, że widzi, umie nazwać rzeczy po imieniu i że jest pełen optymizmu, że ta sytuacja, ten jakiś tam marazm, to wszystko zostanie w Polsce przezwyciężone. Dzisiaj rozmawiamy o rządzie, ale przecież mamy wkrótce wybory samorządowe i musimy...
Można jeszcze coś na tym? Proszę bardzo. Tak? No, pani Anna też, cytując wypowiedź tego młodego człowieka, który opublikował w Rzeczypospolitej list, no też wniosek optymistyczny wątek do tego, a propos co ksiądz przed chwilą był łaskaw powiedzieć. Wybory samorządowe, no wiem, że nie można tutaj agitować w Radiu Maryja, więc nie agituję, ale mam nadzieję, że na spotkaniach wyborczych pojawią się po pierwsze kandydaci, którzy no, w jakimś stopniu reprezentują tę linię, którą duża część słuchaczy tutaj przedstawia i że to będzie też przeniesienie na elektorat i być może, no jestem bardzo właśnie ciekaw tego, jak te wybory się zakończą. Będę uczestniczył tutaj nie w wyborach jako kandydat, ale jako osoba wspierająca jednego z kandydatów w Warszawie. Mam nadzieję, że z pewnymi siłami może nam się coś uda ziarnko do ziarnka zebrać. Ja obserwuję w kręgu swoich znajomych, słucham wielu innych rozgłośni radiowych, na przykład Tok FM, o którym często jest mowa również w Radiu Maryja i sam uczestniczę w tych rozmowach i gdzie mogę też na każdej fali, na każdej antenie, podobnie jak pani Anna, którą serdecznie pozdrawiam przy okazji, no próbujemy już w pigułce, ponieważ mamy pewną wprawę w wypowiedziach, a tam są wymagane krótkie, rzeczowe konstatacje. No, mamy takie w pigułkach pewne fragmenty opracowane swoje i mówimy tutaj, księża nam pozwalają mówić trochę dłużej, za co jesteśmy wdzięczni. Mam nadzieję, że te problemy, o których jednak bardzo boleśnie dzisiaj ksiądz dyrektor, ojciec dyrektor był łaskaw mówić, w jakiś sposób, ja nie wiem w jaki, ale no, muszą być to przedstawione, ale proszę ojca, jeszcze są rzeczy bardzo dramatyczne, które się dzieją.
Ale ja rozumiem, tylko chciałbym, żebyśmy się w jakiś sposób trzymali
o tych negocjatorach
tego tematu, bo wie pan, tak to będziemy rozmawiać oczywiście o wszystkim.
Ale księże, jeśli łaska, jeszcze jedno słowo. No, co możemy od tych negocjatorów wymagać? Skoro na przykład, ja powiem uczciwie, od dwóch ponad lat pytam wszystkich, gdzie mogę, w różnych audycjach radiowych, od ministrów, od premiera Buzka jeszcze poprzedniego, od tych naszych negocjatorów, specjalistów od Unii Europejskiej, od granic Polski, jak to jest z tym problemem własności na ziemiach zachodnich. I wszyscy to bagatelizują od prawa do lewa. No co my mamy robić? No możemy tylko mówić i przekonywać ludzi, nauczać na spotkaniach wyborczych i miejmy nadzieję, że jakieś będą tego owoce.
Panie Jerzy, bardzo serdecznie panu dziękuję za telefon. Pozdrawiam również pana bardzo serdecznie i gorąco. Ja myślę, żeby kogoś wyleczyć, to najpierw zbiera się czasem konsylium lekarskie, jeżeli choroba jest trudna, jeżeli jest ciężka, żeby postawić właściwą diagnozę. I dopiero jak się postawi właściwą diagnozę, można przystąpić do leczenia tej choroby. Ja myślę, że polskiemu narodowi potrzeba bardzo wiele informacji, ponieważ z jednej strony widzimy, drodzy Państwo, jak wielka jest ta propaganda prounijna, że wszystko będzie wspaniale, że wszystko będzie, no niczego nam nie będzie brakowało, że pieniądze same do Polski polecą, wystarczy tylko te pieniądze pozbierać, umiejętnie zagospodarować. I myślę, że potrzebne jest również, żebyśmy rozmawiali tak jak teraz. Jeżeli ktoś ma inne zdanie, uważa, że dobrze, to niech mówi. Tylko niech nie powie, że wy nie macie racji, ale nie ma za to, na to żadnego argumentu. Trzeba mieć argument. Drodzy Państwo, kiedyś od czasu do czasu my jeździmy również na spotkania ze słuchaczami, także i za ocean. I pamiętam takie jedno spotkanie w jednym domu, kiedy siedzieliśmy przede wszystkim słuchacze Radia Maryja, ale również byli goście, którzy nawet przyjechali z Polski i chyba tutaj w Polsce Radia Maryja nie słuchają, raczej na pewno nie słuchają i po ludzku rzecz biorąc chyba nieźle im się tu w Polsce powodzi. I kiedy zaczęli dyskutować właśnie z tymi słuchaczami Radia Maryja, zaczęli otwierać oczy i mówią, no przepraszam, wy chyba macie jakieś inne źródło wiadomości, bo myśmy o tym jeszcze nigdy nie słyszeli. Tak się może zdarzyć. I dlatego chciałbym, abyśmy spokojnie, rzeczowo, na argumenty dyskutowali. Proszę bardzo, Radio Maria.
Adam Kurzej z Toronto.
Panie Adamie, mógłbym prosić trochę głośniej?
Tak, tak. No chciałem po prostu wziąć udział w dyskusji.
Bardzo proszę, panie Adamie, jesteśmy już na antenie.
Tak. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałem włączyć się do dyskusji na temat Unii Europejskiej i negocjatorów. Ja również uważam, że to nie są negocjatorzy, że to są po prostu przedstawiciele, reprezentanci rządu, którzy oddają kawałek po kawałku to wszystko, co jest polskie. Ja chciałbym po prostu zabrać głos na temat gospodarki morskiej, a więc łowisk i tych kutrów. My chcemy oddać łowiska po prostu zupełnie za darmo, po prostu udostępnić te łowiska zachodniej Europie. Tutaj w Kanadzie jest podobny problem. Tutaj Kanada po prostu kompletnie nie ma gospodarki morskiej. Ogranicza połowy, ciągle ma problemy. Stany Zjednoczone łowią u wybrzeży, wyławiają ryby, a Kanadyjczycy mówią, że ryb nie ma i że nie można po prostu tych ryb sprzedawać, bo ich nie ma. A więc gospodarka jest jakby podobna. I teraz Polacy, Polska za czasów rządów komunistycznych miała potężną flotę rybacką. To była jedna z większych flot rybackich, która wyjeżdżała w morze, która po prostu na ocean, aż pod wybrzeża kanadyjskie, łapaliśmy po prostu ryby, sprzedawało się na miejscu. Tą flotę budowaliśmy przez długi okres czasu. Ona była powoli niszczona, oddawana w czarter, oddawana za darmo i teraz fragmenty tej floty zostały. I co tutaj jest jeszcze znamienne w tym wszystkim? Mówi się, że Unia Europejska poniesie koszty złomowania. Jak to wygląda? Złomowanie, tak jak ja pamiętam ze swoich czasów, to myśmy na przykład wysyłali statki do Hongkongu i tam się złomowało. Okazało się, że z tych statków, które pływały 20 lat czy 30, może ten złom, który się pozyskiwało, był dosyć drogi, a więc część tego po prostu demontażu się zwracała. Odzyskiwało się bardzo dużo materiałów kolorowych, różnych urządzeń, a więc na tym się nie traciło, a właściwie kasując taki statek jeszcze można było zarobić. I tutaj jest bardzo duży przekręt, bo Unia Europejska, chcąc ponieść koszty, właściwie tych kosztów nie poniesie. Odbierze pewne jeszcze jakieś zyski ze złomowania po prostu Polsce.
I przepraszam, panie Adamie, że wejdę tutaj panu w słowo. To, co pan powiedział, że z jednej strony żadnych kosztów nie poniesie, bo odzyska, ale jeszcze zyska to,
że już ta jednostka rybacka, która została zezłomowana, już nie będzie mogła być wybudowana nowa na jej miejscu.
Oczywiście, bo będą ograniczenia i będą po prostu pewne limity i nieliczne jednostki tylko zostaną. I w tej chwili Polska nie buduje floty rybackiej, a zachodnie kraje budują, będą miały po prostu sprawniejszą tą flotę. I właściwie sprowadzi się to tylko do jakichś prywatnych kutrów na Bałtyku, które kiedyś też funkcjonowały, drewniane małe kuterki, które będą po prostu poławiały przy brzegach ryby. A okazuje się, że w części tej po prostu polskiej wód terytorialnych te łowiska są dosyć bogate w porównaniu z inną częścią Bałtyku. A więc oddajemy tu zupełnie wszystko. Oddajemy to, że po prostu, tak jak ja się zorientowałem, to Unia Europejska była zaskoczona, że Polska nie stawia żadnych warunków, oddając łowiska. To jest coś niesamowitego. I po prostu to nie są żadne negocjacje. My na siłę oddajemy wszystko, czym moglibyśmy gospodarować. Tak samo ze Stocznią Szczecińską. Ja z przerażeniem patrzę na to, jak w tej chwili państwo weszło w akcję tej stoczni, i widzę tą strategię. Oni chcą doprowadzić do tego, do upadłości tej stoczni i ją sprywatyzować. Dla mnie to jest nielogiczne. Jeżeli jest zamówienie na statek i bierze się pożyczkę z banku, to procent za tą pożyczkę nie może być wyższy od zysku, który się uzyska ze sprzedaży, bo to jest nielogiczne. A więc zawsze budowa statku jest opłacalna, jeżeli dobrze się kontrakt podpisze. Gdzie są te straty w tym wszystkim? To są manipulacje, które się celowo robi. I tak jest z wszystkimi innymi zakładami. Po prostu jest tragiczny sposób to przebiega.
Panie Adamie, może pan, jeżeli pan może powiedzieć, żeby było wiadomo, że pan wie, o czym mówi, gdzie pan pracował, zanim pan wyjechał do Kanady?
Ja pracowałem ponad 20 lat w przemyśle okrętowym. Pracowałem w Stoczni Gdańskiej, pracowałem w Centrum Techniki Okrętowej i byłem bardzo związany z przemysłem okrętowym. Także znałem tą specyfikę, Stoczni Gdańskiej i wiedziałem, jaki poziom reprezentuje okrętownictwo w Polsce. Ja byłem świadomy tego w Polsce, ale dopiero wyjeżdżając do Kanady dowiedziałem się, jaki naprawdę myśmy mieli poziom, jaką po prostu opinię o polskim przemyśle okrętowym miała zachodnia Europa. Dopiero w Kanadzie dowiedziałem się od Anglika, jak ceniono polski przemysł. I nas, kilku inżynierów po prostu ze stoczni, przyjęto w przeciągu jednego dnia do stoczni kanadyjskiej, żebyśmy mogli budować statki dla Kanady. Tak sytuacja wyglądała, a więc to nie był ten przemysł kulawy, to nie był ten przemysł, za który moglibyśmy się wstydzić na Zachodzie. To była naprawdę wysoka technika i technologia i z tym przemysłem stoczniowym na wybrzeżu, łącznie aż pod sam Toruń, bo w Toruniu był Towimor, były duże zakłady morskie, które robiły wciągarki dla stoczni. Łącznie z tym całym, z tymi wszystkimi miastami, przemysł stoczniowy zatrudniał ponad 60 tysięcy pracowników, którzy pracowali na te stocznie. I to wszystko się kręciło i to naprawdę było na wysokim poziomie. I w tej chwili cała ta gałęź przemysłu padła. To jest po prostu przerażające, dlatego że myśmy byli w stanie konkurować z Europą i stawiać warunki Europie naprawdę na wysokim poziomie, w wielu dziedzinach, nie tylko w przemyśle okrętowym.
Bardzo serdecznie dziękuję panie Adamie za ten telefon. I rozumiem, że pan już wrócił z Polski do Kanady.
Tak jest, wróciłem.
Dziękuję, pięknie pozdrawiam.
Dziękuję.
Panie Mogie, szczęść Boże, bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz za telefon i za te bardzo konkretne informacje. Drodzy Państwo, w dalszym ciągu jeszcze rozmawiamy, zatem odbieram kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Eugenii Skaseczna. Dołączając się do tej dyskusji, ja chciałem może podać kilka konkretnych faktów dotyczących, jak przygotowywaliśmy się, aby ziemię zachodnią oddać Niemcom. Mianowicie ustawa z września 1991 roku, przygotowana przez rząd mazowieckiego, była tak pomyślana, że władze terenowe kompletnie nic nie miały do powiedzenia, ani terenowe, ani samorządy. Wszystko oddano zostało do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Ponieważ lasy państwowe zostały przydzielone dla leśnictw, kompletnie dla okręgowych zarządów lasów państwowych, to uszczuplało odebranie dawnym majątkom powierzchni lasów. Sejm podejmuje uchwałę i lasy państwowe z powrotem przechodzą do własności agencji, która kompletnie nie była przygotowana w zakresie gospodarowania lasy. I teraz, ponieważ, niektóre PGR-y były zadłużone, po prostu wzięły na inwestycje. Ja to już podam konkretne przykłady. Jeden PGR w Radaszu, niedaleko Szczecinka, wziął chyba 823 miliony złotych. Sprzedano dosłownie wszystko. Krowy, świnie. Jak byłem tam, to zostały tylko jedna para ciągników, nie, dwa ciągniki i dwa komplety do obróbki pola. Ludzie, wszystko zostało sprzedane, a dług w 1993 roku wynosi już 3 miliony złotych. Drugi PGR z Kotnicy. Takiej nędzy i takiej biedy nie widziałem, jak żyje. Dosłownie też sprzedano wszystko, bo ten PGR budował stare surowe. Ukończyli 5 bloków mieszkalnych, oczyszczalnie ścieków i posłownie. Roboty zostały przerwane, wszystko zostało sprzedane. Ludzie beznadziejnie chodzili po polach, nic nie mogli zrobić. I to nie jest prawda, że to tylko jeden rząd i czy drugi rząd. Jak te, które jeszcze coś miały, to się zostało oddawane jakieś tam w ręce prywatne. No, konkretnie. I tutaj Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa wydała takie zarządzenie, że 50% wartości tego majątku ruchomego, znaczy świnie, krowy, maszyny i tak dalej, powinien spłacić od razu, a resztę rozkładali na 3-4 lata, ale z oprocentowaniem nie ma wsparcia kredytu refinansowego, jak mniej więcej wynosiło 8%.
Tak, ja to rozumiem. Myślę, proszę pana, że sprawy zadłużenia PGR-ów i tak dalej, że o tych sprawach wielokrotnie mówiliśmy i to jest znane. Natomiast chciałbym, abyśmy rozmawiali na ten temat, ponieważ ziemia oczywiście też jest bardzo ważnym problemem i stanowisko rządu jest takie, że ona ma być bardzo szybko sprzedawana, zwłaszcza tym, którzy dzierżawią. Pamiętamy o tym, że na niektórych obszarach Polski ta ziemia będzie sprzedawana po 3 latach, na innych po 6 latach, ale nie od momentu przystąpienia Polski, ewentualnego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, ale od momentu dzierżawy, więc może się zdarzyć, że niektórzy te ziemie będą mogli kupić natychmiast niemalże. I drodzy Państwo, nasz czas już powoli się kończy, ale jeszcze myślę, że chciałbym, abyśmy jeszcze jeden, drugi telefon jestem gotów odebrać, przyjąć, ale bardzo proszę, abyśmy mówili na zaproponowany temat, żebyśmy nie poruszali wszystkich tematów, ale chodzi o stanowisko polskich negocjatorów. Były takie telefony, że tych panów, którzy te sprawy załatwiają, że tak powiem w cudzysłowie, dla Polski nie można nazwać negocjatorami. Czekam na Państwa telefony. Zbieramy kolejny telefon. bardzo proszę, Radio Maryja.
Dziękuję po Panu Jezu Chrystus.
Dzięki, wychowamy.
Chciałem zabrać go z dyskusji, dobrze?
Bardzo proszę, już jestem na antenie, proszę sobie tylko wyłączyć radio, dobrze?
Dobrze. Więc chciałem powiedzieć, że bardzo opieram stanowisko polskich negocjatorów w sprawie Unii Europejskiej. Jak stanie najbardziej polskie i dla Polski bardzo dobre. I chciałem powiedzieć, że nie popieram stanowiska ojca Rydzyka. Wypowiedź była bardzo...
Rozmawiać na antenie Radia Maria, bardzo proszę, żeby pan nie tylko mówił, ale podał jakieś konkretne argumenty również, a nie tylko mówił, że bardzo popiera pan stanowisko polskich negocjatorów. Czy to, że polska ziemia będzie natychmiast na sprzedaż dla tych, którzy będą chcieli ją kupić, a my nie będziemy mogli kupić ziemi w innych krajach, chociażby dlatego, że nie mamy pieniędzy. Czy to jest w porządku według pana? Czy to jest dobre stanowisko polskich negocjatorów? Czy na przykład to, że polscy rolnicy będą mieli 25% dopłat po ewentualnej akcesji Polski do Unii Europejskiej, to dobrze dla polskich rolników i dla Polski? I mógłbym jeszcze podać wiele takich przykładów. Dlatego proszę pana, jeżeli ktoś mówi, oczywiście każdy z nas ma prawo tutaj w tym względzie do własnego zdania, ale ja proszę, żeby nie używać słów, żeby mówić spokojnie, konkretnie i umieć swoje zdanie uzasadnić. Dlaczego podać konkretny przykład? Bo tak to do niczego po prostu nie dojdziemy. I rozmawiam z Państwem, chcę, abyśmy rozmawiali, abyśmy po prostu wymieniali swoje poglądy, abyśmy swoje zdania również umieli uargumentować. Dlaczego? Ja tych pozytywów, na przykład, które pan mówił, że to jest wspaniałe stanowisko, ja nie umiałbym tego uzasadnić, wręcz przeciwnie. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałbym powiedzieć na antenie...
Tak, tak, jesteśmy na antenie, proszę pana.
Więc proszę panią, wydaje mi się, że należałoby najpierw sprawdzić, ilu posłów i byłych prominentów, ile wykupiło ziemi z myślą o tym, że po wstąpieniu do Unii cena wzrośnie i zrobią na tym wielki szmal. Myślę, że to jest jedyny powód, dla którego dzisiejsi negocjatorzy tak chcą chętnie wejść do Unii i uruchomić sprzedaż polskiej ziemi. Po prostu wykupili setki tysięcy hektarów, wiedząc, że po wstąpieniu do Unii cena wzrośnie i chcą zrobić na ten zysk. Zysk na kosztem obywateli i wszystkich nas.
Dziękuję pięknie panu. Czy jeszcze pan chciał coś ewentualnie dopowiedzieć?
Właściwie to chciałem powiedzieć. To jest bardzo istotne.
Dziękuję pięknie. A więc pan tutaj zaakcentował oczywiście, że Agencja Własnościowej Skarbu Państwa sprzedaje polską ziemię, sprzedaje ją bardzo tanio jak na razie. Wiem o tym na pewno, że w niektórych regionach na hektar ziemi trzeba zapłacić niewiele ponad 100 tysięcy, przepraszam, niewiele ponad 2000 za hektar ziemi, a mówiliśmy to wielokrotnie, żebyśmy się zastanowili, ile polska ziemia, ile ziemia kosztuje u naszych sąsiadów. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja chcę powiedzieć na temat tej negocjacji.
Proszę bardzo, proszę sobie wyłączyć radio, dobrze? Serdeczna prośba, żeby wyłączyć radio, bo to przeszkadza.
Już wyłączyłam radio.
Bardzo proszę.
Tak.
Skąd pani do nas dzwoni?
Ja dzwonię ze Stanów i chciałam powiedzieć państwu, że macie bardzo złych negocjatorów z tą Unią Europejską, ponieważ wszystko jest źle. Gospodarka stoi na deficycie. Zboże przywieźli i mogli to zboże sprzedać jako polskie zboże zbrakowane w tych samych wagonach. Tylko dzięki Bogu ktoś się dopatrzył i to zboże wysypał. Następnie, jeśli chodzi o służbę zdrowia, również nie będzie samodzielna służba zdrowia, bo będzie uzależniona od Unii Europejskiej. I tutaj negocjatorzy źle postępują. Dalej, trzeba zbudować nowe statki, żeby zastąpić stare. Stocznia nie ma pracy, trzeba wziąć pożyczki, wybudować statki nowe, puścić w morze, bo Junia nas nie wyprze, my się sami wycofamy z morza. Następnie nadwyżka jest zboża. Trzeba budować nowe silosy i tam składować zboże, bo na razie są lata tłuste, a przyjdą lata chude. Więc trzeba będzie zabezpieczyć się w przyszłości, bo tyle ludzi jest głodnych na świecie, a my musimy dziękować Bogu za naszą nadwyżkę. Tylko nie wolno nam robić sabotażu gospodarczego, żeby sprowadzać albo zamieniać zboże dobre na kiepskie, albo zamieniać rzeczy spożywcze dobre na rzeczy spożywcze kiepskie. Następnie trzeba jeszcze budować zamrażarnie na owoce, żeby to było gdzie składować, bo trzeba zawsze pamiętać, że może przyjść głód i mogą przyjść lata kiepskie. Następna sprawa. Trzeba budować drogi. Trzeba wziąć pożyczki i budować drogi. I za te drogi żądać opłaty. No, co jeszcze Państwu powiedzieć? Negocjatorów wymienić jak najprędzej, żeby nie robili sabotażu, bo negocjatorzy robią sabotaż na scenie gospodarczej, politycznej, może sportowej, może kulturalnej, może religijnej, nie wiem.
Bardzo serdecznie Pani dziękuję. Tak. Mogę poznać Pani imię?
Ach, to mało ważne. No Anna.
Bóg zapłać Pani Anno, bardzo serdecznie. Dziękuję za ten telefon. Drodzy Państwo, w dalszym ciągu rozmawiamy, choć nasza audycja już powoli zbliża się do końca. Jeszcze może odbiorę jeden telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze.
Pani Przewodniczący, ojcze, dzień.
Witam serdecznie Państwa.
Ojcze, ja już nie tak nie wyłączał tego pana. Cała Polska zna ich stanowisko, więc trzeba mu nie, było pozwolić.
On zaczął używać słów takich, które nie powinny padać na tej antenie, dlatego go po prostu tylko dlatego wyłączę, bo gdyby mówił rzeczowo i argumenty, nawet każdy z nas, człowiek ma prawo błądzić i tak dalej. Natomiast ja myślę, że trzeba wymagać pewnej kultury w wypowiedzi, jeżeli mówimy na antenie, gdzie nas słucha wielu ludzi.
Tak, to prawda. To, że trzeba ich uczyć kultury. Ich, bo oni, sprzedając nas, oni właściwie nie powinni mieć prawa w ogóle wypowiadania się w Polsce. W ogóle. To jest nasze polskie. A to są sprzedawczykowie. Proszę ojca, negocjatorzy, świetnie ten pan z Warszawy powiedział, że trzeba ich nazywać negocjatorami, to są sprzedawczykowie, a nie negocjatorzy. Zresztą do tych personalnie ludzi nie można mieć tylko do nich pretensji, bo przecież to jest cały rząd. Oni wykonują polecenie rządu. A więc to szkoda mówić konkretnie o negocjatorach, bo to jest cała ta sitwa tam siedząca w Warszawie. I teraz argumenty, dlaczego to jest złe. Gdy Unia Europejska wchłonie Polskę, to trzeba jasno powiedzieć, że na ziemię zachodnie wejdą i północne wejdą obcy. I później wielce prawdopodobne, że ta Unia się rozpadnie, ale ci ludzie tam pozostaną. I to, co ojciec dyrektor ciągle podkreśla, popatrzcie, co się dzieje w Izraelu z Palestyńczykami. Wyrzynanie Palestyńczyków na każdym kroku. Przecież się powtórzy historia, która była przed wojną w Polsce. Przecież to się powtórzy. Jak wszyscy ludzie w Polsce mogą tego nie rozumieć, to jest naprawdę, nie można uwierzyć, że ludzie tego nie rozumieją. Nie można uwierzyć. A tacy cwaniaczkowie, jaki przed chwilą był ten głos tego faceta, to nie ma się co dziwić, że oni będą, bo oni są, oni nas rabują. Tacy ludzie jak ten człowiek nigdy Polski nie budował. Tacy jak ja, my budowaliśmy Polskę i za to dostaliśmy kopa. A tacy cwaniaczkowie łazili jak wszy koło nas i patrzyli tylko, był taki, no nie pozwalacie mówić nazwisk, kiedy pracowałem w Polsce z hutnictwa wyszedłem do budownictwa przemysłowego, to przyjechał na budowę, na zagranicznej budowie i groził, i każdemu groził. I pamiętam, jak taki jeden brygadzista mu powiedział: przyjechałeś uzgadniać problemy, czy przyjechałeś nam grozić? A to już było w 76, bo ja zaraz wyjechałem z Polski. Ci ludzie są dopuszczani do głosu. I poza tym ja apeluję do takich ludzi, jak właśnie ten pan z Kanady, który pracował w przemyśle okrętowym. Ludzie, inżynierowie, technicy, rzemieślnicy, podnoście słuchawki Radia Maria i powiedzcie Polsce, która nie zna, co my potrafiliśmy, bo my potrafiliśmy wszystko, mimo iż mieliśmy ręce krępowane przez rząd. To jest nie do pomyślenia, że my nie mieliśmy kił, nie mieliśmy szlifierek, wszystko to mogliśmy w Polsce produkować, tylko trzeba było dać pozwolenie to produkować. My musieliśmy sprowadzać z Niemiec, to jest chore. To jest chore, że my z Niemiec spawarki sprowadzaliśmy, podczas gdy nasi inżynierowie w Polsce zgłaszali, że mają spawarki. Ja mówię takie od maleńkich rzeczy, ale przecież na maleńkich rzeczach zaczyna się życie i na nich się kończy właściwie.
Panie Stanisławie, bardzo serdecznie panu dziękuję, bo czas naszej audycji już się zbliża do końca. Ja myślę, że jednak wiele ludzi już bardzo dużo rozumie. Ważne jest właśnie, abyśmy rozmawiali ze sobą, dialogowali i abyśmy zaczęli rozumieć, abyśmy wyciągali właściwe wnioski i abyśmy to, co każdy z nas może zrobić, abyśmy zrobili. Każdy musi pomyśleć, co może zrobić dla Polski, bo przecież Polska to nasza ojczyzna. Bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy do tej audycji zatelefonowali, którzy powiedzieli własne zdanie, mieli to swoje zdanie obronić. I myślę, że dyskusja właśnie na tym polega, aby mówić i umieć swoje stanowisko spokojnie argumentami rzeczowo obronić. Bóg zapłać wszystkim za udział w tej audycji.